Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Dzisiaj chciałbym mówić do Was o tym, co jest kluczowe, ponieważ jest wiele różnych filozofii na temat, jak spotkać się z wolą Bożą. A więc jest wola Boża, są proroctwa, są obietnice, są słowa do mojego życia, czas leci, rzeczy się nie wypełniają. Kto ma błąd we wzorze? A więc czy prorok się mylił, który prorokował? Czy ja odebrałem złe słowo? A może opcja 3? Czy to wszystko jednak to było, wiecie, cyrk na kołach? A może Bóg zmienił zdanie? Widzicie, jeżeli chcemy dojść do miejsca przeznaczenia jako jednostki i jako wspólnota, musimy zrozumieć, że to nie dzieje się przez dzieło przypadku, ale dzieje się to poprzez wypełnianie i realizowanie tej Bożej woli. Spotkałem już wiele osób i mówię to z takim brzemieniem współczucia dla nich, dla ludzi, którzy stali się frustratami i popadli w obojętność, ponieważ otrzymali proroctwa typu do 5 lat od dziś, do 10 lat od dziś. Pan mówi, że wydarzy się to i to i to. I akurat powiem wam lepiej, że w życiu niektórych osób ja naprawdę, słuchając tych proroctw, wierzyłem, że to jest od Pana. Czas mija, człowiek rozkłada ręce przed Bogiem, oczywiście w swoim sercu, i mówi, i gdzie jest wypełnienie tej obietnicy? Minął mi termin, rzeczy się nie wydarzyły. Więc chciałbym dzisiaj pokazać to, ponieważ mówimy od kilku tygodni, nawet miesięcy, że jako Kościół wchodzimy w nowy sezon. I chciałbym dzisiaj mówić na podstawie Izraela, ludu Bożego. I wiemy wszyscy o tym, że są te hasła wielkie typu opuść Egipt, wyjdź z Egiptu, wypuść mój lud, takie wielkie hasła. Ale ja chciałbym podnieść troszeczkę wyżej i pokazać drugie dno historii między Izraelem a Egiptem i powiedzieć taki tytuł: pozwól Egiptowi odejść. A więc my często chcemy wyjść z Egiptu i nawet jak geograficznie zmieniamy lokalizację, Egipt pozostaje w nas. Bóg wyprowadzał Izraelitów z Egiptu po to, żeby całkowicie odciąć ich od tego, co tam się działo. Prowadził ich do miejsca obietnicy, miejsca zaplanowanego, zaprojektowanego przez Pana dla nich. I to miejsce, do którego prowadzi ciebie i mnie Bóg, to miejsce, do którego Bóg prowadzi North Church, ja bardzo mocno chcę akcentować to, że jeżeli jesteś częścią wspólnoty lokalnej, bez względu na to, jakiej wspólnoty lokalnej, musisz zrozumieć bardzo ważną rzecz, że twoje życie jako jednostki, mam nadzieję, że nawet jeżeli teraz ktoś w tej chwili podłączył się online, musi posłuchać w 13 sekund streszczenia moich 8 minut pierwszych. 13 sekund brzmi tak. Izrael wyszedł z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z Izraela. Jeżeli chcesz dojść do miejsca przeznaczenia, to musisz zrozumieć, że to miejsce przeznaczenia wymaga nowego sposobu myślenia, ponieważ stare myślenie, rozwinięte do pewnego poziomu, pozwalało nam dojść do pewnego poziomu. Jeżeli nasze myślenie nie będzie się rozciągać, nasza ziemia obiecana nie będzie się przybliżać. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli nasze myślenie nie będzie się rozciągać, nasza ziemia obiecana nie będzie się przybliżać. Wielu ludzi mówi, czemu rzeczy się nie dzieją, ale myślenie zostaje non-stop w tym samym miejscu. Powiem ci więcej. Sposób myślenia, sposób działania ma taką siłę sprawczą, że jest w stanie powstrzymać zaplanowane Boże dzieła w twoim życiu. I ja to wszystko pokażę przez najbliższe kilkadziesiąt minut na podstawie Słowa Bożego. A więc Pan mówi o obietnicy, którą powtarza im wielokrotnie, ale pokażę wam cztery razy, żeby nie było gołosłownego głoszenia. Czterokrotnie im mówi na przestrzeni krótkiego odcinku czasu te same słowa. Mówi do nich o tym, że wprowadzi ich do ziemi obiecanej. Jak wielu z was chce być w ziemi obiecanej? Ziemia obiecana to jest wola Boża wypełniona w twoim życiu. Pamiętaj, co powiedziałem 3 minuty temu. Ty jako jednostka, to jest bardzo mocna siła Bożego prawa, twoje powołanie jako jednostki jest bardzo kluczowe w kontekście twojej wspólnoty i przyszłość twojej wspólnoty bardzo mocno definiuje twoją przyszłość. Musisz to zrozumieć. Nie tylko Now Church, ale każda jedna wspólnota. Z jakimi ludźmi jesteś, tam podróżujesz, taki się stajesz. Pokaż mi 5 ludzi wokoło ciebie, a ci powiem, gdzie skończysz. Więc zobaczcie, co jest. 4 razy obietnica. O czym? Że wejdą do ziemi obiecanej. Druga Mojżeszowa, 3 od 7 do 8. Pokażę wam, gdzie to jest napisane w słowie. Druga Mojżeszowa, 3 od 7 do 8. Rzekł Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Pierwsze miejsce. Drugie miejsce w słowie, które o tym mówi, druga Mojżeszowa 4, od 30 do 31. A Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Tu już nie tylko jest obietnica, tu już jest wiara w obietnicę. Trzecie miejsce. Druga Mojżeszowa 6, od 6 do 8. Jam jest Pan, w innym tłumaczeniu Jahwe. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niedoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wprowadzę was, powtórka tego samego słowa, i wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja, Pan. Czwarte miejsce w słowie, druga Mojżeszowa 13:5. A gdy wprowadzi cię Pan do ziemi, którą pod przysięgą daną ojcom twoim obiecał dać tobie jako kraj opływający w mleko i miód. Czwarte miejsce. Słuchajcie teraz, dostajesz czterokrotnie zapewnienie od Pana, ja cię tam wprowadzę. Ja tą ziemię przygotowałem, ja już ją obiecałem, zanim wy byliście. To jest zaplanowana moja wola dla was. Boża wola. Przekazana bezpośrednio do ludu. Bóg w sposób werbalny wypowiedział to nad Mojżeszem i Aaron. Werbalnie. Bez owijania. Nie dał mu snu, na podstawie którego została interpretacja nałożona. To są czterokrotnie zapewnienia Pana, tylko i wyłącznie do tego samego grona ludzi. W przestrzeni krótkiego odcinku czasu wprowadzę was, wyprowadzając was z Egiptu, wprowadzę was do ziemi, którą wam przygotowałem. Następnie Bóg 10-krotnie pokazuje swoją chwałę. Sprowadza 10 plag, które są niesamowicie spektakularne. Bóg nie dokonuje tylko cudów, te cuda są spektakularne. Wiecie, każdy cud w sobie ma element spektakularności, ale te są szalone. 10 razy robi takie sztuczki im, cuda, które powinny nie pozostawić nawet ani procenta wątpliwości czegokolwiek. I teraz pytanie, które zadam, jest takie, jakbym spalił całą historię i włączył ostatnie 2 minuty filmu, tak jakbym kazanie kończył. Pytanie brzmi, czy weszli do ziemi obiecanej? Nie weszli. Moje pytanie brzmi, jak do tego dopuścić? Jak z miejsca takiego startu. Takich dzieł, obietnic, znaków cudów, realności Pana, przejawiającego się w tak potężny sposób, że szok. Szli, marudzili, o, nie ma wody. Bum, huknął w skałę, woda wytrysnęła. O, jestem głodny, bum, kurczaki z nieba spadają. Jak wejść w miejsce, co trzeba uczynić, to jest moje pytanie. Co trzeba zrobić, co musi nastąpić tu i tu? Powtórzę jeszcze raz, w sercu i w głowie. Co musi nastąpić, żeby, uwaga, wyprowadzić Boga z równowagi. Swoim językiem mówię. Żeby sprawić, że wyczerpiesz Bożą cierpliwość. Każde słowo, które wypowiadam, jest przemyślane. Do 4 nad ranem siedziałem nad tym słowem. Każde słowo, które tu wypowiadam, jest przemyślane. Żyję tym. Nie było kiedy spać nawet. Więc czy weszli? No nie weszli. A więc wracam do pytania, które zadałem na początku. Jak często słyszymy coś od Pana albo kogoś, kto mówi coś do naszego życia, tak mówi Pan, i gdy te rzeczy się nie dzieją, mówimy, widocznie to nie było od Pana. Więc teraz wyobraź sobie, że powiemy te stwierdzenie na podstawie życia Izraela. Nie weszli, widocznie nie było to od Pana. Przecież sam Pan powiedział, że wejdziecie. Widzisz, kiedy otrzymujesz proroctwo od kogoś, zawsze masz ten element, który warto założyć, że się prorok najadł wczoraj grochówki i się w głowie kręci, żołądek wiruje i głupoty gada. Więc prorok mówi, ty to czujesz w sercu, albo nawet nie prorok, ale po prostu ktoś przekazuje. Wiesz co, czuję, że Pan do ciebie mówi. Ty też to czułeś, albo czułaś, i nagle jest ta synchronizacja i mówisz, wow. Ale kiedy rzeczy się nie wydarzają, wtedy przychodzi ten moment, w którym sobie myślisz, widocznie, być może źle zinterpretowałem. Nie podważamy od razu Boga, Jego istnienia, realności. Tylko, być może prorok trochę się pośliznął, a ja chyba za dużo od siebie wierzyłem, że się uda. A chyba jednak to nie było od Pana. Chcę ci pokazać, co już zrobiłem, że Pan może coś mówić sam, bez pośredników. I poprzez twoje niewłaściwe działania, zachowania, słowa i postawę walczysz z Bogiem, żeby zmienił zdanie. Po prostu negocjujesz z Nim i mówisz, zmień te zdanie, proszę. Widzimy to na podstawie Izraela. Wejdziecie, wyprowadzam was. On nie powiedział, wy wyjdziecie, a dzieci wasze wejdą. Wy wychodzicie, wy wejdziecie, dla was jest ziemia. Więc kiedyś byłem świadkiem historii przy stole. Dwie osoby rozmawiały, dwóch liderów. Nie u nas w kościele, na pewnej konferencji wiem, że są liderami. Bez nazwisk, na pewnym kontynencie, w pewnym kraju. Dwóch rozmawia, nie wiedzą, że ja słyszę. I mówi, modliliśmy się o tą osobę, aby coś tam się wydarzyło, bo wierzyliśmy, że taka jest wola Boża. I ten drugi mówi, i co, wydarzyło się to, czy się nie wydarzyło? A ten mówi, nie wydarzyło. No to tamten wszystko ściął jednym szotem i mówi, skoro się nie wydarzyło, to Pan tego nie mówił. Bo gdyby mówił, to by się wydarzyło. Udowodnij mi to na podstawie Izraela. Okazuje się, że twoje zachowanie i moje zachowanie, twoja postawa i moja postawa, twoje słowa i moje słowa, o, mają dużą siłę sprawczą w tym, czy słowa Boże, plany Boże wypełnią się, bądź nie. I pójdę dalej. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo zależy mi, żebyśmy jako Now Church, a więc i ty jako jednostka, bo to jest powiązane, żebyśmy weszli w pełnię tego, co Bóg ma dla nas przygotowane. Więc zobaczcie, co się dzieje. A więc Izrael otrzymał słowo, otrzymał obietnicę. Czytaliśmy w słowie w Mojżeszowej 2:4:31, że uwierzyli, ale i tak nie weszli. Nie weszli z jakże cierpliwym Bogiem. Każde słowo przemyślane. Nie weszli z jakże cierpliwym Bogiem. Rozmawiając z niektórymi z was, poznając was osobiście, nie z pulpitu, ale osobiście, fascynuje mnie, bez żadnego ale, fascynuje mnie, jak niektórzy z was z taką niezwykłą Bożą trwogą i bojaźnią sprawujecie opiekę nad Bożym powołaniem w swoim życiu. To jest fascynujące. Jak dbacie, nie pozwalacie, aby ktoś zabił to dziecko. To powołanie, to namaszczenie, tą Bożą wolę, gdzie z drżeniem sprawujecie opiekę nad tym, że ja nie chcę zejść w lewo, nie chcę zejść w prawo. Niektórzy tak bardzo daleko poszli, że mówią sobie, popełnię jeden błąd, to wyjdę poza wolę Bożą. Chcę ci powiedzieć, Bóg jest bardzo cierpliwy. Gdyby On był Bogiem jednej szansy, to wy byście nawet mnie nie poznali. Bo ja dawno bym jedną szansę stracił. Więc my, charyzmatycy, nawet nie tylko charyzmatycy, my wiemy i lubimy mówić, że w szczególności na ewangelizacjach, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I ja chcę ci powiedzieć, że to jest w 100% prawda. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Czy ktoś się z tym zgadza? Amen. Wszyscy z nas jesteśmy świadectwem tego, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Ale pójdę dalej i zapytam, czy Bóg jest Bogiem trzeciej szansy? A piątej? A piętnastej? No dobrze. Żebyście nie odpowiedzieli błędnie, zatrzymam się z pytaniami, bo kiedyś następuje koniec. To nie będzie tak, ja wam powiem 1000, a wy amen! 10 000, amen! Później już będziemy mówić 1:30. Amen! Nie, nie, nie. Jest pewien moment. To nie jest doktryna, w której jest określona liczba, ale jest moment, w którym Bóg mówi, przegiąłeś. Musisz zrozumieć, że to, że Bóg jest Bogiem kolejnej szansy, nie oznacza, że się do granicy nie zbliżasz. To jest bardzo kluczowe, bo wielu ludzi tak bardzo rozciągnęło łaskę na każdy obszar swojego życia, że myśli, że może cokolwiek robić, co tam się mu podoba, jutro od nowa wszystko Pan resetuje, zaczynamy takim, gdzie tam od nowa zaczynamy? Gramy dalej, Pan nie pamięta. No, nie tak to działa. Teraz nie rozmawiamy o zbawieniu, teraz rozmawiamy o Bożym planie i woli dla Jego życia. Dla twojego życia, dla mojego życia, dla życia ludu izraelskiego i dla Now Church. Więc która szansa to jest już ta ostatnia szansa? Bo powiedzieliście, że Bóg jest Bogiem cierpliwym i powiedzieliście amen. I ja też na to mówię amen, że jest drugiej, trzeciej, piątej szansy, też mówię amen. Ale chcę, żebyś wiedział i wiedziała, że jest moment graniczny, w którym Bóg mówi stop. A więc jak daleko musiał posunąć się Izrael? Jak daleko posunął się Izrael, że Bóg powiedział, przegięliście? Bo wiecie dobrze, większość z nas, być może ktoś jest, kto nie był nigdy w chrześcijańskim gruncie, więc dopowiem, oni finalnie nie weszli, Bóg powiedział, nie wchodzicie. Więc co się wydarzyło? Ile razy? Przegiął Izrael. że nie zostali wpuszczeni. Jak daleko się posunął? Bo wyrok zapadł na nich w 4 Mojżeszowej, 14 rozdziale, w wersecie 22 i 23. Przeczytajmy to. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Chciałbym, abyśmy zostawili ten fragment tutaj. Niech on widnieje. 4 razy ci ludzie, ci sami ludzie, 4 razy, znacznie więcej, ale ja te pierwsze 4, do których czytałem, się odnoszę. 4 razy mówi Bóg do nich tak. Wyprowadzę was z Egiptu i wprowadzę was do ziemi obiecanej. A teraz mówi do nich, nie zobaczy żaden z was, który słyszał te słowa na początku, żaden z was nie ujrzy ziemi obiecanej. Jak współpracować z Bogiem? W ogóle, że temat współpracy z Bogiem istnieje. To nie jest pozbawione wolnej woli unoszenie się na wietrze i Bóg tam dmuchnie i ty bum w Kanaanie. To tak nie działa. To jest współpraca, intencjonalne poruszanie się. I teraz wracam do pytania, ile razy przegięli Izraelici, że Bóg powiedział, koniec, nie wchodzicie. A więc wejdźmy do tego wersetu w kolejnym miejscu, gdzie 3 kropki są odsłonięte, czyli 4 Mojżeszowa 14, 22. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie usłuchali mojego głosu. 10-krotnie. Więc to nie było do jednego błędu, do 2 błędów. To był czas i czas i czas i czas i czas, który płynął i płynął i płynął. I może masz w swoim życiu mamę albo tatę, którzy ci ciągle gderają. I ty myślisz sobie, co za gderacze. A może masz męża, który jest nawrócony i ty jesteś, droga pani, nienawrócona i sobie myślisz, co on ciągle mi męczy i suszy tą głowę. Na odwrót oczywiście tak samo. Albo masz rodziców niezbawionych i suszysz im głowę. No widzisz, bo oni nie walczą o to, żebyś ty taką samą Biblię miał, tylko oni walczą, bo cię kochają, bo życzą ci, żebyś nie skończył z tyłkiem w piekle. A więc znieważenie Boga. Na podstawie historii Izraela znieważenie Boga to zachowania i postawa, która wyklucza cię z osiągnięcia tego, co zaplanował dla ciebie Bóg. To jest moja definicja z 4 nad ranem. Na podstawie życia Izraela i tego, co czytamy, znieważanie Boga to zachowania i postawa, która wyklucza cię z osiągnięcia tego, co zaplanował dla ciebie Bóg. Wymienię kilka krótkich elementów, które pokazują, co Izraelici zrobili 10-krotnie, gdzie ich licznik się kończył w kontekście Bożej cierpliwości. Po co? Po to, abyśmy się my tego, uwaga, nie prewencyjnie wystrzegali w przyszłości, ale odwrócili się od tego, bo jest to dzisiaj. Już zabieram do słowa. Pierwsze. Ulubiony sposób znieważania Boga przez Izraelitów. Szemranie. Jeżeli czytasz Stary Testament, to prawdopodobnie top 3 słowa z życia Izraela to szemranie. Jakbyś był w familiadzie kiedykolwiek i cię prowadzący zapyta, jedno z topowych słów w życiu Izraela, szemranie, wybija kalarepa i masz, od razu wygrywasz teleturię. Od razu. Gdzie jest napisane o szemraniu? 4 Mojżeszowa, 14:27. Zobaczcie, co tu jest napisane. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Szemranie które jest jednoznaczne z narzekaniem, bo jeżeli poczytasz słowo, to zobaczysz, że oni non-stop narzekali, co jest opisane na Szemranie. Szemranie jest występowaniem przeciwko Bogu. Sorry. Na podstawie ich wycieczki, na podstawie Bożego planu dla zboru, jeszcze zbór napisali. Brakuje, żeby jeszcze Now Church dopisali. Więc oni ciągle narzekają, szemrają. Jak ciężko, jak źle, jak niedobrze. I Bóg mówi, jak długo zbór będzie szemrać przeciwko mnie, występują przeciwko mnie. Jeśli narzekasz i szemrasz na Boży plan, to występujesz przeciwko Bogu. Numer dwa. Podważanie autorytetów postawionych w twoim życiu. To było pierwsze, ze słowa wynikało jako pierwsze, ale nie chciałem od takiego zacząć, więc tu zmieniłem. Ale na podstawie ich historii to było pierwsze. Ale żeby nie było, że zaczynamy od liderów. Pozwólcie, że przeczytamy słowo. 4 Mojżeszowa 14, werset 1, 2 i 4. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, abyśmy pomarli. I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Czy mogę przetłumaczyć, co to jest? Każdy z nas jest w podróży. I dołączając do tego kościoła, wyszedł wcześniej albo z Egiptu, czyli ze świata, albo z innego obozu izraelskiego i dołączył do tego obozu Bożego ludu. Okej? Szemranie przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi, narzekanie, oskarżanie i słowa pod tytułem po co tyś nas tu przyprowadził? Woleliśmy umrzeć w Egipcie oraz słowa obierzmy sobie nowego wodza i wróćmy do Egiptu, mówi w wersji chrześcijańskiej może mój wcześniejszy kościół był troszeczkę wolniejszy, ale przynajmniej było normalnie. Obierzmy sobie nowego wodza, czyli wracam do mojego wcześniejszego lidera. On mnie tam zawsze głaskał, zawsze miział, zawsze przyklepywał. Było miło, wracamy. Albo wersja druga i takie case'y chodzą po świecie. Wiem, że źle robię, ale wracam do świata, przynajmniej się nabawię. Ja mówię, no to... I mówi mi osoba, do zobaczenia. Ja mówię, no nie do końca, bo ja idę do nieba. Kiedy osoba mi mówi wprost, idę się wybawić, do zobaczenia, pastorze, ja mówię, no raczej się nie spotkamy. Ale mam nadzieję, że się ogarniesz. Bóg dał im plan, na który się zgodzili, na który chcieli się zapisać, który był wspaniały. Czy może być coś lepszego niż po 430 latach werdykt o tym, że koniec niewoli? Że wychodzimy do obietnicy Bożej? Chcieli tego, ale dlaczego po drodze szemrają? A powiem ci dlaczego. Bo nie jest to realizowane tak, jak tego oczekiwali. Powtórzę jeszcze raz te zdanie. Bo ta droga, na którą weszli, nie była taka, jaką oni sobie wyobrazili. Bo każdy z nas ma jakieś wyobrażenia, jak to będzie. W 2 Mojżeszowej 14:31 jest napisane, Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego. Ja wierzę tylko w Jezusa, ale w pastora nie. Ujrzeli wielką moc, jaką okazał Pan. I lud uwierzył w Pana i w Mojżesza. Chcę ci coś powiedzieć. Nawet gdyby to nie był Now Church i byłbym w innym miejscu, to jest przesłanie na poziomie przywództwa. Przywództwo musi być godne zaufania, a lud powinien uwierzyć i zaufać liderowi. Ja wierzę tylko w Pana Jezusa. Super. No to to, co ma przyjść do ciebie od Pana Jezusa, bezpośrednio dostaniesz. A to, co ma przyjść od Pana Jezusa przez Mojżesza, nie dostaniesz. I tak też można. Można żyć bez ręki, bez nogi, można. Także enjoy. Kolejna rzecz to słowa niewiary, które kreują porażkę. To wszystko jest z Izraela. A więc co już mieliśmy pierwsze? Kto szybko przypomni? Szemranie. Drugie? Podważanie autorytetów postawionych w twoim życiu. Trzecie? Słowa niewiary, które kreują porażkę. Przyspieszamy. Czwarta Mojżeszowa, 14, 28, 29. Powiedz im więc, jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Ponieważ oni mówili, po co nas tu zabrałeś, abyśmy pomarli na pustyni? A Bóg mówi, proszę bardzo, tak mówicie? Tak też będziecie mieli. To nie było za jednym razem? Narzekali, szemrali, szemrali. I w końcu Pan mówi, proszę bardzo, na życzenie. Chciałeś umrzeć? Umrzesz. Nie chcesz wchodzić? Nie wejdziesz. Proszę bardzo, tak jak mówisz, tak jak wierzysz, tak masz. A więc słowa, Kościele, słowa, które są i wypowiedziane, i niewypowiedziane, bo jest szemranie zarówno werbalne, jak i w sercu. Co oni robią? Co oni robią? A więc mamy tutaj słowa niewiary, które kreują porażkę. Kolejne, znieważanie poprzez niewiarę. Okazuje się, że teraz można Boga znieważać przez niewiarę. W czwartej Mojżeszowej 14:11 jest napisane, wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać będzie mnie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać będzie mnie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? On mówi do nich, spójrz w tył. Non stop, gdziekolwiek się nie odwrócisz. Był cud. A oni nadal mnie znieważają, nie wierząc. Zniewaga Boga niewiarą. Ostatnie dwa. Buntowanie się przeciwko Bogu poprzez strach. Czwarta Mojżeszowa 14:9 mówi, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Strach jest problematyczny we współpracy z Bogiem. I powiem ci więcej. Jest to opisane jako bunt. I ostatnie, skupianie się na negatywnych okolicznościach, przez co podważamy Boży plan. Skupianie się na negatywnych okolicznościach, poprzez który podważamy Boży plan. Czwarta Mojżeszowa 14:36-38. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nunna i Kaleb, syn Jefunnego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Co oni zrobili? Oni już byli w tej ziemi. Oni już tam weszli. Mieli tylko zobaczyć i wrócić. I co zrobili? Skupili się na czym? Na czym się skupili? Na negatywnym elemencie. jakim elemencie? Olbrzymy chodzą. I co zrobili? Na tym, na czym się skupili? Zaczęli o tym gadać, zaczęli tak wierzyć i powiem ci, i to się spełniło. A więc bądź posłańcem dobrych wieści, pełnych wiary. Co jest tu napisane? Że oni rozpuścili złą wieść. Podburzyli lud. Cały lud poszedł za nimi. W jakim momencie? Przed wejściem.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostańmy w kontakcie.